W dzisiejszej wieczornicy naukomanów mówimy o tym, czym jest światło i o kazusie Isaaca Newtona, który był jednym z pierwszych, a na pewno jednym największym umysłem swoich czasów, który się tym problemem zajmował, co miało swoje dobre i złe skutki, ponieważ z jednej strony Newton zablokował trochę rozwój nauki, powagą swojego autorytetu, twierdząc, że światło jest strumieniem cząstek. Z drugiej strony jednak później okazało się, że jednak coś było na rzeczy i Newton miał też trochę racji w tym, co twierdził. Newton żył w latach 1643-1727 i wówczas ta teoria korpuskularna światła za jego życia była bardzo mocno popierana. Jednocześnie pojawili się nowi na scenie nowi naukowcy, jak na przykład Christian Huygens, który był niemalże równolatkiem, można powiedzieć rówieśnikiem Newtona, i on jako pierwszy zajął się naukową hipotezą, że światło może być jednak także falą. Podał warunki powstawania fal, podał jeden z pierwszych modeli tworzenia się fal, a człowiekiem, który poszedł za ciosem i tą teorię falową Huygensa zastosował w odniesieniu do światła, pokazując, że światło jednak jest falą, był Thomas Young. Thomas Young, człowiek, który urodził się 50 lat po śmierci Newtona, czyli można powiedzieć, był takim młodym, żądnym krwi wilczkiem, bezkompromisowym, który nie był już obciążony tym dziedzictwem Newtona, w związku z czym miał trochę inne podejście, a mimo to i tak miał bardzo mocno pod górę. O co chodzi? Chodzi o to mianowicie, że Thomas Young wykonał doświadczenie, nazywane dzisiaj doświadczeniem Younga, które jest jednym z klasycznych doświadczeń demonstrujących falową naturę zjawisk. Bardzo proste doświadczenie, mianowicie wiązkę światła przesłonił przesłoną, w której są dwa otworki. Te dwa otworki stają się nowymi źródłami światła. Co ważne, są to źródła spójne, czyli emitujące światło przechodzące, które ma tą samą fazę. No i to te dwa źródła zaczynają, światło wychodzące z tych dwóch źródeł zaczyna ze sobą interferować, czyli nakładać się w taki sposób, że powstają wzmocnienia i wygaszenia obserwowane na ekranie w postaci jasnych i ciemnych plamek. I to w połączeniu z teorią Huygensa tłumaczącą powstawanie takiego obrazu interferencyjnego stało się kluczowym argumentem za tym, że światło jest jednak falą. Doświadczenie Younga demonstruje, dowodzi bezsprzecznie, bezspornie falowej natury światła. No i mieliśmy wtedy, zrobił się straszny klincz, bo z jednej strony ten młody wilczek, odsądzany od czci i wiary, Thomas Young, który tutaj rzuca rękawice wielkiemu Newtonowi, twierdzi, że światło nie jest wcale strumieniem cząstek, tylko falą. I co z tym zrobić teraz? Młodego zgilotynować, w cudzysłowie oczywiście, czy może pójść jednak za tym tropem i może spróbować obalić jego śmiałe twierdzenie. No w nauce niestety, nauka jest obciążona również wadami ludzi, w związku z tym wadami tworzących ją ludzi, uprawiających ją ludzi, w związku z czym nie jest wolna w każdym razie od emocji i od tych wszystkich przywar ludzkich, od zazdrości, od złości i tak dalej, mimo że wydaje się, że naukowcy powinni być ludźmi ponad takimi realiami. A jednak nie są. No i cóż się stało z tą koncepcją Younga? Okazało się, była ona zwalczana oczywiście, no bo Newton, na dźwięk tego nazwiska wielu ludzi w tamtym czasie po prostu niemalże klękało, obdarzając nabożną czcią. Ale jednak zaczęło się pojawiać coraz więcej dowodów, nie tylko świadczących o falowej naturze światła, ale również przeczących twierdzeniom Newtona. Léon Foucault na przykład, tenże sam Léon Foucault, który wykonał doświadczenie demonstrujące, dowodzące ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi, wahadło Foucault, jeżeli ktoś pamięta. Léon Foucault w roku 1850, już po śmierci Younga, dowiódł, że światło w wodzie ma ma mniejszą prędkość niż powietrzu, a więc przechodząc z powietrza do wody, ono zwalnia. Natomiast w myśl teorii Newtona, to co mówiłem wcześniej, gdyby światło, jeżeli światło jest strumieniem cząstek obdarzonych masą, przechodząc do ośrodka gęstszego, doznając działania dodatkowej siły z oddziaływania z tymi gęściej upakowanymi cząstkami wody, no powinno przyspieszać, czyli w wodzie powinno poruszać się szybciej. Natomiast doświadczenie Foucault dowiodło, że porusza się wolniej. I to był kolejny kamień do uszyi, do teorii Newtona, że światło nie jest strumieniem cząstek. I znowu, pewna historia się powtórzyła, mianowicie no w pewnym momencie oczywiście tą koncepcję Newtona odrzucono, w całości przyjęto koncepcję Thomasa Younga, ale jakby nie patrzeć, historia zakręciła koło. To był rok 1850, kiedy Foucault pokazał, że prędkość światła w wodzie jest mniejsza niż w powietrzu. Czyli przez dobre 50 lat funkcjonowała teoria, że właściwie nie było wiadomo, czy światło jest falą, czy strumieniem cząstek. Po roku 1850 już definitywnie możemy mówić, że światło jest falą. W dodatku, no właśnie, nie był to koniec tej historii wbrew pozorom, bo skoro fala, to potrzebuje do swojego rozchodzenia się ośrodka. A takim ośrodkiem przenoszącym światło uważano eter. Eter świetlny, czyli taki coś na podobieństwo ośrodka gumki, która przenosi drgania mechaniczne. Guma po zaburzona z jednej strony przenosi te zaburzenie do wszystkich swoich części. No i to samo miało być ze światłem. Światło miało się rozchodzić w eterze. Taki pogląd panował mniej więcej przez kolejne 50 lat, może 60-70 lat. Od roku 1850, gdzieś mniej więcej do połowy pierwszej, do pierwszej ćwiartki XX wieku, czyli lata około 20, kiedy z kolei wykonano kolejne kluczowe doświadczenie nad światłem. Panowie Michelson i Morley pokazali, że światło, że nie ma czegoś takiego jak eter świetlny i że światło może rozchodzić się także w kompletnej próżni, bo natura światła to nie jest natura mechaniczna, to nie są fale mechaniczne potrzebujące do swojego rozchodzenia się jakiegoś ośrodka. Czyli historia trochę zatoczyła koło, okazało się, że światło jest strumieniem, że światło jest falą, w dodatku falą, która nie potrzebuje żadnego ośrodka. Teorię eteru odrzucono, co z kolei pozwoliło Einsteinowi następnie stworzyć szczególną teorię względności, wychodząc od tego założenia, że światło rozchodzi się w próżni i nie zależy, jego prędkość rozchodzenia się nie zależy od sposobu obserwacji. Z drugiej strony zaczęły się pojawiać doświadczenia, i to było chyba najbardziej złośliwe z tego wszystkiego, zaczęły się pojawiać doświadczenia, których nie szło wytłumaczyć na gruncie falowej teorii światła. Mówię tu o efekcie Comptona i o zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym, ale to już są, które dowiodły z kolei, że światło jednak ma także naturę korpuskularną, czyli historia zatoczyła koło. Okazało się, że światło może być i takie, czyli to nie jest tak, że Newton całkowicie się mylił, a Young miał w całości rację, ale to już jest temat na kolejną historię. Rozgadałem się, a tu czas naszej audycji dobiega końca. Historia jest faktycznie fascynująca. Podsumowując, chciałem tylko powiedzieć, że autorytety potrafią skutecznie zatrzymać rozwój nauki w określonym kierunku. To jest jeden wniosek, który się nasuwa, ale z drugiej strony wielkość umysłu wyraża się też w tym, że nie tylko w osiągnięciach takich twardych, ale także w jego intuicjach, które po pewnym czasie zaczynają wracać i okazywać się słusznymi. Serdecznie dziękuję za spędzenie z nami tej godziny. Nie odchodźcie od odbiorników. Radio WMFM 95,9 poleca się na wieczór. A my się słyszymy za 2 tygodnie. Kłaniam się nisko. Sławek Kulesza. Udanego wieczoru i do usłyszenia.